Cześć i czołem, drodzy widzowie. Dzisiejszy odcinek nagrywam w bardzo nietypowym miejscu, bo pod ziemią. Na powierzchni temperatura przekroczyła dziś w szczytowym momencie 40 stopni i ja nie jestem w stanie pracować w takich warunkach. Dlatego dziś nagrywam w przypadkowym miejscu z ciemności po to, żeby przeżyć tę lampę.
Let's heat them up. Here comes the sun.
Tyle tytułem wstępu i przechodzimy do tematyki odcinka. Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jest często przedstawiana jako swego rodzaju monolit, w którym dobre siły opozycyjne, jak na przykład Solidarność, walczą z zastępami ciemności reprezentowanymi przez komunistów. Jak w każdej bajce, to mocno uproszczona wersja. Polscy powojenni komuniści nigdy nie byli ruchem jednolitym. Działały w nim stronnictwa i frakcje, które zwalczały się wzajemnie. Ostatecznym celem i marzeniem było uchwycenie pełni władzy, czasem za aprobatą Moskwy, a czasem w ukrytym konflikcie z włodarzami Kremla. Najsławniejszą frakcją, która odcisnęła swe piętno nie tylko na historii PRL-u lat 60., ale też w kolejnych dekadach, byli partyzanci, zwani też moczarowcami. I o nich dziś chcę wam co nieco opowiedzieć. Serdecznie zapraszam. Ten temat, choć czasowo niezbyt odległy, okazał się czasochłonny w opracowaniu. Mało atrakcyjny dla historyków, niezbyt spektakularny, a do tego trudny w syntezowaniu, bo składa się z wielu pozornie drobnych, błahych i niepowiązanych elementów. Pierwotnie chciałem zacząć od historii Zbowidu, ale zanim opowiem o Zbowidzie, uznałem, że warto przybliżyć widzom temat moczarowców. Gdyby nie ta oto cegła autorstwa profesora Pawła Machcewicza, to bym się tego odcinka po prostu nie podjął. A propos, ten odcinek nie jest płatny, po prostu trafiłem na tę monografię, szukając materiałów do skryptu. Autor zapisał około 500 stron, by rozwinąć temat, a ja spróbuję tylko go streścić. Jak chcecie wiedzieć więcej, to polecam książkę, a ja przechodzę do meritum. By zrozumieć genezę partyzantów, trzeba cofnąć się do czasów okupacji hitlerowskiej. Moskwa planowała wciągnięcie Polski, powojennej Polski, do swej strefy wpływów, więc z rozkazu Stalina w styczniu 1942 roku powołano do życia Polską Partię Robotniczą. Jej zbrojnym ramieniem została Gwardia Ludowa, przemianowana w styczniu 1944 na Armię Ludową. Formację partyzancką, przez której szeregi przeszło najprawdopodobniej gdzieś pomiędzy 50 a 60 tysięcy bojowników. Byli wsparci sowieckimi spadochroniarzami oraz zbiegłymi z niewoli niemieckiej czerwonoarmistami, ale generalnie trzon tej formacji stanowili miejscowi komuniści, socjaliści oraz inni, którzy mniej lub bardziej przypadkowo znaleźli się w szeregach tej formacji. Wbrew temu, co może się wam wydawać, po 1945 roku, mimo wierności Moskwie i walce pod czerwonym sztandarem, większość z nich nie czekała żadna nagroda. Władzę przejęli tak zwani towarzysze w szynelach. Cywile ubrani w rosyjskie oficerskie mundury, przywiezieni na jeepach sowieckiej armii z głębi Związku Radzieckiego, gdzie przeczekali wojnę z dala od linii frontu, a teraz dostali zadanie rządzenia Polską. Grupa ta składała się z mieszanki przedwojennych komunistów, którzy przeżyli czystki Nowego Narybku, oraz spadochroniarzy, czyli działaczy radzieckich, oddelegowanych ze struktur ZSRR do umacniania komunizmu w Polsce. Choć cała ta grupa była zróżnicowana etnicznie, to w organach kierowniczych partii, bezpieki czy handlu zaczęli dominować przedstawiciele jednej nacji. Choć było ich raptem kilka procent, to na przykład w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego stanowili około 30% kadry kierowniczej. Przez tę nadreprezentację, celowo wykreowaną przez Kreml, narodził się silny mit tak zwanej żydokomuny. Socjalizm nie tolerował rasizmu, więc towarzysze nie tylko tej jednej nacji zmienili imiona oraz nazwiska na polsko brzmiące i próbowali wtopić się w dzieło budowy nowego, egalitarnego społeczeństwa. Nie chodziło tu jednak o żaden egalitaryzm, równość ani sprawiedliwość, tylko, mówiąc kolokwialnie, o koryto. Ekipa przywieziona do Polski na rozkaz Stalina miała trzymać wszystkich za mordę i wyznaczać twardy kurs zgodny z tym, co przyjdzie telegramem z Moskwy. Miejscowi działacze, weterani czerwonej partyzantki i konspiracji byli traktowani jako potencjalne zagrożenie, bo mieli swoje sukcesy, posłuch wśród znajomych i znali smak wolności. Dlatego wielu z nich po początkowej karierze w aparacie władzy na przełomie lat 40. i 50. spotkały podobne represje jak weteranów Armii Krajowej czy batalionów chłopskich. Bo zgodnie z sowiecką szkołą opowiadania o niedawno zakończonej wojnie zwanej przez Sowietów ojczyźnianą, miała ona mieć tylko dwóch bohaterów, Józefa Stalina i całą resztę jako tło. Stalin jednak w końcu wykitował i jeszcze dobrze jego truchło nie wystygło, a już w Polsce zaczęły się walki frakcyjne. Pierwszą byli tak zwani puławianie, którzy postulowali odwilż, reformację, poluzowanie związków z Moskwą i liberalizację systemu. Druga ekipa to natolińczycy, twardogłowi, którzy nie chcieli luzować stalinowskiej śruby, byli wierni Moskwie, ale za wszystkie błędy stalinizmu obwiniali puławian. Witold Jedlicki opisał całą ich walkę w 1962 roku w artykule dla paryskiej kultury pod tytułem Chamy i Żydy, a do którego link zostawię Wam w opisie. To długie i ciężkie dzieło, ale istotne dla przybliżenia walk frakcyjnych w schyłkowym okresie stalinizmu w Polsce. W telegraficznym skrócie utrwalono wtedy elementy narracji, wedle których puławianie to Żydzi, stalinowcy i kosmopolici odpowiedzialni za cały koszmar stalinizmu, a natolińczycy to proste swojskie chłopy z sól tej ziemi i patrioci. Ci pierwsi chcieli poluzować śrubę, a ci drudzy dokręcić ją i zabrać tym pierwszym koryto oraz pałkę. W październiku 1956 roku walkę o władzę wygrał Władysław Gomułka. Naród był rozentuzjazmowany, bo zapowiadało to odwilż. Wydawało się, że ekipa natolińska przegrała. Gomułka szybko jednak ukrócił reformy, odsunął puławian od władzy i stworzył tak zwaną małą stabilizację, czyli stagnację ekonomiczną połączoną z niewielkim powiększeniem swobód obywatelskich. W tej odrobinie dodatkowej wolności poglądów i opinii, na którą pozwolił Gomułka, zaczęło rosnąć nowe środowisko. Stworzył je człowiek, który w walce o władzę wziął stronę natolińczyków, Mieczysław Moczar. Nowy twór był tak samo nacjonalistyczny i antysemicki jak natolińczycy, ale dużo bardziej od nich skuteczny i aktywny. Przedwojenny komunista, żołnierz GL i AL w czasie wojny, a po 45 szef UB w województwie łódzkim, następnie wiceminister bezpieczeństwa publicznego. W 48, gdy jego kolega Gomułka padł ofiarą nagonki, w wyniku której został odsunięty od władzy oraz uwięziony, on złożył samokrytykę i choć zaliczył różne perturbacje, to jego kariera dalej trwała. Po triumfalnym powrocie Gomułki został wiceministrem spraw wewnętrznych, a w wyniku ciężkiej pracy polegającej na intrygach i knuciu w 64 udało mu się objąć kierownictwo resortu. Ten syn białoruskiego chłopa i polskiej praczki z miasta Łodzi zrobił zawrotną karierę pod czerwonym sztandarem, ale uchwycenie najwyższego stanowiska w kraju, pierwszego sekretarza, było poza jego zasięgiem. By to zmienić, musiał liczyć nie na poparcie Moskwy, tylko stworzyć własne, masowe stronnictwo, takie jakie Gomułka miał w październiku 56. Ruch tak wielki, że wyniesie go do władzy, którą Moskwa będzie musiała zaakceptować, by nie ryzykować długiej i krwawej interwencji nad Wisłą. Moczar, zwany popularnie i zdrobniale Mieciem, jako narzędzie budowy powszechnego poparcia wybrał historię. Pracując w MSW, zebrał wokół siebie mocną ekipę działaczy niższego i średniego szczebla, w większości weteranów Armii Ludowej. Byli to ludzie młodzi albo w sile wieku, bez widoków na awans, bo najlepsze urzędy zajmowali starzy wyjadacze. Grając na ich poczuciu krzywdy wynikającej z braku stosownej nagrody za lata walki po lasach, nazywał ich patriotami. A środowisko to, mimo oficjalnego przywiązania do idei marksizmu-leninizmu, dokonało mocnego skrętu w stronę nacjonalizmu. Sami ludzie z jego otoczenia to było za mało. Dlatego wszedł w struktury Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w skrócie ZBOWiD. Miał za sobą kawał historii w partyzantce, więc mógł powoływać się na własny autorytet oraz wspólnotę doświadczeń z innymi weteranami wojny. Nie był jednym z ludzi przywiezionych w szynelach, tylko w czasie okupacji walczył w kraju z bronią w ręku. To dodawało mu autentyczności, choć potrafił z tym mocno przegiąć. Od ciągłego zaczynania wypowiedzi słowami ja jako były partyzant zyskał sobie przezwisko ja jako były. W ramach ZBOWiD-u mógł zbudować bazę społeczną niezależną od aktywu partyjnego. Jako pierw wiceminister, a potem minister MSW, zainwestował w tę organizację mnóstwo czasu i pieniędzy. W ciągu niespełna dekady szeregi związku urosły z marnych kilkudziesięciu tysięcy do 330 tysięcy członków i z każdym rokiem coraz bardziej rosły. Konsekwentnie budował swą pozycję, aż w 1964 został prezesem ZBOWiD-u. By zbudować tak masową organizację, Moczar musiał wyjść poza grupy tradycyjnie wspierające komunistów. Po przejęciu władzy nad ZBOWiD-em w 1964 roku odbył się trzeci Krajowy Kongres ZBOWiD, zwany też Kongresem Pojednania Środowiska Kombatanckiego. Padły wtedy historyczne deklaracje, że w ocenie kombatantów nie ma znaczenia przeszłość, ale przyszłość i akceptacja budowy ustroju socjalistycznego w Polsce. Uznano prawo do członkostwa wszystkim kombatantom, a więc Polskiego Września, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej i mniejszych formacji. Około 60 tysięcy AK-owców uwierzyło szefowi łódzkiego UB i dołączyło do organizacji. Poza marginesem pozostali jedynie przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych. I choć narodowcy oficjalnie nie mogli należeć do ZBOWiD-u, to ideologia, jaką wcielał w życie Moczar, była inspirowana ich własną myślą polityczną. W kolejnych latach jednym z największych sojuszników Mieczysława Moczara był przedwojenny lider ONR, Bolesław Piasecki, prowadzący katolickie stowarzyszenie PAX. Moczar od przedwojennych narodowców wziął sobie antysemityzm, rasizm, kult siły i ten specyficzny sposób postrzegania własnego narodu jako absolutnie wyjątkowy. Zapalnikiem do wyklarowania nowego kursu była w 1961 roku premiera książki Walerego Namiotkiewicza pod tytułem Ludzie, fakty, refleksje, która była zbiorem wywiadów z działaczami czerwonej partyzantki, utrwalającymi po 1945 roku władzę ludową. Jednym z jego rozmówców był Mieczysław Moczar. Od tego momentu coraz otwarciej zaczął przedstawiać swoją wizję świata, w której porządni, prawdziwi Polacy walczyli z bronią w ręku, a kosmopolityczni stalinowcy, jednoznacznie kojarzeni przez niego z Żydami, niszczyli Polskę. Książki są ważne w tej historii, bo inicjowały kolejne etapy ogólnonarodowej dyskusji, która przekładała się na sytuację polityczną, a po pierwszej ważnej książce w 1962 roku przyszła następna. Symbolicznym ideologiem środowiska został pisarz Zbigniew Załuski z jego przełomową publikacją pod tytułem Siedem polskich grzechów głównych. W latach 60. na bazie tez z jego książek rękoma ZBOWiD-u zerwano de facto z marksistowskim dogmatem historii o walce klas, o internacjonalistyczną wspólnotę losu robotników i chłopów. Załuski w swej pracy odwołał się do Polaków u boku Napoleona, powstańców listopadowych i styczniowych oraz innych zakazanych dotychczas rewirów historii, mówiąc, że Polacy z ich mesjanizmem, ofiarami i romantyzmem nie mogą być ani wyszydzani, ani krytykowani, tylko trzeba to wszystko pielęgnować i czcić. Także te momenty, gdy walczyliśmy przeciw Moskwie. Wyrósł wtedy na głównego obrońcę patriotyzmu, pogromcę tak zwanych szyderców czy nihilistów narodowych, a jednocześnie krył się pod płaszczykiem gorącego, wierzącego komunisty. Moczar pozazdrościł pisarzom sukcesów i wydał własną książkę Barwy walki. Wspomnienia z czasów służby w Armii Ludowej. Mam tę książkę w swoich zbiorach i wraz z wieloma innymi pozycjami z tamtych słusznie minionych lat wystawiłem je na aukcji charytatywnej na rzecz ośrodka ZHP w Kostniuchnówce na Wołyniu, ale o tym jeszcze wspomnę na koniec filmu. Wracając do samej frakcji, od etosu walki w lesie zwanej partyzantami, ich ideologia była opisywana jako miks dogmatycznego komunizmu i nacjonalizmu. Jak to opisał Jacek Kuroń, cytuję: narodowo-polska, wojskowa, kombatancka i oficjalnie zwrócona przeciw tak zwanemu nihilizmowi narodowemu. Ideologia nieco po plebejsku egalitarna, atakująca różne przywileje majątku, stanowiska, urodzenia. W tej właśnie płaszczyźnie umieściłbym głoszony przez jej heroldów kult pracy fizycznej, dyscypliny i porządku oraz pewien obyczajowy purytanizm. Dziś, patrząc z perspektywy czasu, można powiedzieć, że przypominało to trochę NASBOL, czyli narodowy komunizm. Tak jakby dalej czerwoni, ale bez tych wszystkich bajek o przyjaźni między narodami. Komunizm, ale tylko dla Polaków. Bez Żydów, Niemców, Ukraińców, Litwinów, Rosjan i całej reszty obcych. Sami zresztą opisywali się mianem narodowych komunistów, więc wydaje mi się, że to może być trafne porównanie. By przyciągnąć ludzi do nowej ideologii i ich stronnictwa, którego główną organizacją stał się ZBOWiD, stosowano dwa zabiegi. Po pierwsze, zachęcono ludzi do pielęgnowania swej historii. Harcerze ramię w ramię z kombatantami wyruszyli na pola, lasy, wioski i ulice miast, by ekshumować poległych, porządkować mogiły, stawiać pomniki, organizować uroczystości i podgrzewać patriotyczne wzmożenie. Ludziom ten patriotyzm po latach stalinizmu bardzo się podobał. Jedną z akcji tamtej fali była budowa Muzeum Małego Franka w Polichnie, o którym pół roku temu zrobiłem film na mój kanał na YouTubie, który właśnie oglądacie. Link znajdziecie w opisie. A idąc dalej, po drugie, sięgnięto po starego, dobrze znanego chochoła, antysemityzm, rozciągnięty na całe elity w stylu chińskich hufbeinów, gdzie każdy, kto coś osiągnął, zajął stanowisko albo miał możliwości, to na pewno był kryptożydem i zdrajcą narodu, więc trzeba się go było pozbyć. Partyzanci nie mogli oczywiście oficjalnie wystąpić ani przeciw Władysławowi Gomułce, ani Związkowi Radzieckiemu, ani powielać antysemickich wzorców rodem z III Rzeszy. Lecz wielka historia wyciągnęła do nich, w cudzysłowie rzecz jasna, pomocną dłoń. Bo w 1967 roku wybuchła wojna sześciodniowa, w której armia izraelska rozniosła arabską koalicję będącą sojusznikami Moskwy. Frakcja Moczara wykorzystała to, by oskarżyć polskich Żydów, których zostało wtedy nie więcej jak 30 tysięcy, to jest jakieś 0,8% z tego, co było przed wojną, o sympatie proizraelskie i sabotowanie socjalistycznych wysiłków na rzecz pokoju. Rozpoczęto nagonkę na Żydów, nazywanych dla niepoznaki syjonistami. Absolutnym apogeum potęgi frakcji partyzantów był marzec 1968. Rozruchy studenckie wykorzystano jako pretekst do pozbycia się resztek Żydów z Polski. Ten ludowy ruch zaczął jednak wymykać się spod kontroli, bo ludzie zamiast mówić syjoniści zaczęli otwartym tekstem nawoływać do pozbycia się Żydów, a owym Żydem mógł być każdy, kto był wyżej od nich w hierarchii. Księgowy, dyrektor, majster, nauczycielka czy ktokolwiek, komu akurat wiodło się trochę lepiej. Przymiotnik opisujący realia etniczno-religijne stał się łatką i obelgą. Od antysemityzmu ruch przeszedł do antyelitaryzmu, dążąc do pozbycia się warstwy kierowniczej i zajęcia jej miejsca. Gomułka bardzo długo ufał Moczarowi jako swemu przyjacielowi i czytając podsuwane mu przez MSW raporty, wierzył w to, co tam przeczytał i pozwalał swemu ministrowi na bardzo wiele. Marzec 68 zaczął jednak rozlewać się szeroko z antysemickiej nagonki w próbę podważenia stabilności systemu, gdyż aktyw nawoływał do wymiany partyjnych kadr. Faktycznym celem partyzantów było zwiększenie wpływów w PZPR, odsunięcie od stanowisk obecnej ekipy i, jeśli się uda, uczynienie Moczara pierwszym sekretarzem. Jego klika szła jak burza i ludzie byli tak pewni zwycięstwa, że ukuli powiedzonko: kto nie z mieciem, tego z mieciem.
Fake!
Gdyby sprawa miała się rozegrać tylko na polskim podwórku, Moczar miałby szansę zastąpić Gomułkę i pokonać Gierka. Ale na jego nieszczęście w tym samym czasie drastycznie zmieniła się sytuacja w sąsiedniej Czechosłowacji, co w sierpniu tego samego roku skończyło się interwencją Armii Czerwonej w tym kraju. Towarzysze radzieccy dali wyraźnie do zrozumienia, że Gomułka zostaje i nie pozwolą na powtórkę scenariusza z października 1956 roku. Pierwszy sekretarz od razu przystąpił do neutralizacji swojego rywala i jego popleczników. Moczarowi odebrano tekę ministra spraw wewnętrznych i awansowano go w partii, by, cytując Gomułkę, był bliżej kierownictwa, co realnie odcięło mu dostęp do najważniejszego środowiska siłowego w Polsce, czyli bezpieczników. W listopadzie tego samego roku Gomułka nie dopuścił do wejścia Moczara do biura politycznego, a w partii rosła w siłę konkurencyjna frakcja technokratów pod wodzą już wspomnianego Edwarda Gierka. Obie te frakcje współpracowały początkowo przy odsunięciu Gomułki od władzy po tragedii grudnia 70 roku, lecz niedługo później, również z woli Moskwy, na następcę namaszczono Gierka. Na zjeździe partii w Olsztynie w 71 partyzanci podjęli ostatnią próbę przejęcia Komitetu Centralnego, lecz nagle na obradach pojawił się sam Edward Gierek i zaorał Moczara z całym jego stronnictwem. Miecia zesłano na stanowisko prezesa NIK-u, a co żarliwszych członków frakcji, wycinano ze stanowisk. Choć na tym życie polityczne Moczara się jeszcze nie skończyło, to skończyła się historia frakcji partyzantów. W ciągu dekady udało im się zebrać masowe stronnictwo wewnątrz reżimu komunistycznego, sięgnąć po elektorat normalnie niedostępny dla czerwonych oraz wywołać zarówno wzmożenie patriotyczne, ferment intelektualny, jak i wymykającą się spod kontroli nienawiść na tle rasowym i ekonomicznym. w gronie ponad 330 tysięcy członków z Bowidu, którzy mu zaufali w latach 60. Były dziesiątki tysięcy weteranów AK, batalionów chłopskich oraz innych niekomunistycznych organizacji, którzy uwierzyli, że były szef wojewódzkiego UB będzie narodowo-patriotycznym wybawcą Polski. Cieszył się też sporym poparciem w kościele katolickim. Cóż takiego zaproponował im Czerwony Przechrzta, który był w Polsce znany jako najokrutniejszy sadysta ze wszystkich wojewódzkich komendantów bezpieki, że tak wielu ludzi, w tym jego ofiary, mu uwierzyły. Skoro chciał przeciwstawić się Moskwie i zebrał tak potężną i różnorodną w tamtych realiach bazę społeczną, to przecież musiał mieć jakąś wizję. A tak przynajmniej sądziłem. Przeczytałem całą książkę Machcewicza. Mnóstwo artykułów. Rozmawiałem ze starszymi ludźmi pamiętającymi tamte czasy. I wyszedł mi z tego bardzo ponury obraz. Cały pomysł Moczara na Polskę można porównać do Rumunii pod rządami Ceaușescu. Dokręcenie śruby, powrót do stalinizmu, stagnacja i nieustanne wzmożenie patriotyczno-nacjonalistyczne napędzane rasizmem, by utrzymać poparcie społeczne, o jakim socjalizm mógł tylko pomarzyć. Najpierw chcieli pozbyć się Żydów, którzy najlepiej nadają się do roli kozła ofiarnego. Oczywiście Żydem nie jest ten, kto jest Żydem, tylko ten, którego chcesz się akurat pozbyć. Od tego płynnie przeszliby do tępienia każdego, kto coś zarobił i zyskał, czyli w cudzysłowie bogoli. A zaraz po nich pora na inteligentów, którzy mogliby krytykować wielkiego sternika i wątpić w genialny kurs narodowej gospodarki prosto na skały. Chłopaki chcieli wszystko brać na chłopski rozum, bo przecież nie ma nic szlachetniejszego od pracy fizycznej prostego człowieka. Naród miał być uśpiony narodowo-godnościową retoryką oraz mizianiem ego, jacy to jesteśmy wspaniali, niedocenieni i skrzywdzeni, podczas gdy jedyna realna zmiana, jaka by nastąpiła, to świń przy korycie i karbowego przy pałce, w myśl hasła teraz k***a my. Owi my, którzy mieli przejąć władzę, to byli zgorzkniali, cynicznie wykorzystani weterani Armii Krajowej i Armii Ludowej. Owi partyzanci ze Zbowidu, którzy mieli stworzyć narodową jedność zbudowaną na wspólnym doświadczeniu. Wszak stracili młodość, walcząc po lasach z hitlerowcami, a po wojnie byli represjonowani. Ich ofiara przemilczana. Teraz mieli chwycić stery, no bo kto na to zasługuje jak nie oni? Strasznym jest to, że wystarczyły tylko dwa wspólne punkty dla tak szerokiego zbiorowiska różnych środowisk i postaci, jakie zebrał wokół siebie Moczar, by połączyć ich. Żądza władzy i nienawiść do Żydów. Patrząc na to, jak wspaniale podobne projekty polityczne wyszły choćby Ceaușescu, Pol Potowi czy Enwerowi Hodży, to chyba lepiej wyszliśmy na tym, że jednak walkę o władzę wygrał Gierek. Niestety, nawet po wypchnięciu z Polski około 22 tysięcy Żydów, ta walka się nie skończyła. Żyd, jak już wspomniałem w tym odcinku, stał się po prostu obelgą, stygmatyzującą łatką, którą można przykleić każdemu, by się go pozbyć z przestrzeni publicznej. Żydzi wyjechali. Stronnictwo partyzantów się rozpadło, ale nic się nie skończyło. W latach 80. narodziło się kolejne stronnictwo wokół Stowarzyszenia Grunwald, a po nim mnóstwo innych organizacji. Narodowi komuniści nie zniknęli. Tylko gdy wyprowadzono sztandar PZPR, to zmienili barwy, ale nie poglądy. Echa walki o władzę między Hamami i Żydami, jak nazywał ich Jedlicki, odbijają się w polskiej polityce do dziś. Nagrałem ten film po to, żeby w następnym, jednym z następnych filmów, w którym będę opowiadał o Zbowidzie, nie musiał tego wszystkiego streszczać, tylko mógł was odesłać właśnie do tego poprzedniego materiału. A jeśli jesteście zainteresowani posiadaniem swojego egzemplarza Barw Walki autorstwa Moczara, jak chcecie mieć tę książkę, jak i całą masę innych, którą widzicie gdzieś tam za mną na regale, możecie je kupić na aukcjach charytatywnych, w których zbieram środki na pomoc dla ośrodka ZHP w Kostniuchnówce na Wołyniu. Link zostawiam wam w opisie, a ja się chętnie z tymi książkami rozstanę, bo jak widzicie, mam tego troszkę za dużo. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w jednym z kolejnych odcinków i mogę was zapewnić, że do końca roku temat Zbowidu, jako jakby coś w rodzaju uzupełnienia czy części drugiej tego materiału, też się pojawi. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się tam mocno, żeby przeżyć te upały. Cześć!